Zwykle, gdy analizuje się jakieś wydarzenie historyczne, no, oczekuje się od niego pewnej takiej precyzji.
Jasne, zgadzam się.
Takiego, wiesz, czegoś w rodzaju zdjęcia rentgenowskiego. Jest sobie wyraźna biała linia pęknięcia na kości, można wskazać palcem i powiedzieć, o, tutaj.
Dokładnie, sprawa jest jasna.
Złe i dobre, przyczyna i skutek. Taka zero-jedynkowość daje ogromne poczucie komfortu. No bo wszystko daje się ładnie skategoryzować, prawda?
Tak, ale ten komfort bardzo szybko znika, kiedy bierzemy pod lupę rzeczywistość pierwszego wieku naszej ery. To jest świat, który po prostu wymyka się takim prostym podziałom. Nasza dzisiejsza głęboka analiza opiera się na zestawieniu, wiesz, rozdziałów 26 i 27 Ewangelii Mateusza z rzymskimi rejestrami wojskowymi. Do tego dochodzą pisma Józefa Flawiusza i starożytne teksty żydowskie.
To jest potężny materiał źródłowy.
Zdecydowanie tak. I kiedy nakładamy te źródła na siebie, ten historyczny rentgen zaczyna kompletnie wariować. Zamiast czarno-białego obrazu dostajemy niesamowicie gęstą sieć politycznych intryg, kulturowych niuansów i takich dość brutalnych realiów władzy.
No i właśnie to jest misją naszej dzisiejszej analizy, żeby rozebrać te wydarzenia na czynniki pierwsze. Chcemy wyjść poza to, co znamy, wiesz, z renesansowych obrazów i niedzielnych kazań.
Tak, to kluczowe.
I warto od razu zaznaczyć, że nie będziemy tu rozstrzygać jakichś kwestii teologicznych. Traktujemy po prostu zgromadzony materiał jak surowy raport z miejsca zdarzenia. Chcemy sprawdzić, jak naprawdę działała starożytna Jerozolima. Zwłaszcza w trakcie największego święta, jak funkcjonowało rzymskie prawo i dlaczego te polityczne tryby zmieliły człowieka, który rzucił wyzwanie ówczesnemu systemowi.
Właśnie. Takie podejście zmusza nas do porzucenia absolutnie fundamentalnego mitu, który gdzieś tam zakorzenił się w kulturze.
O jakim micie myślisz?
No, popkultura bardzo uwielbia malować Jezusa w tych ostatnich dniach jako taką bierną ofiarę. Kogoś, wiesz, melancholijnego, kto po prostu dał się porwać wirowi wydarzeń.
I bezwolnie szedł na rzeź.
Dokładnie tak. Historyczne źródła krzyczą jednak coś zupełnie odwrotnego. Mamy tu do czynienia z kimś, kto precyzyjnie pociągał za sznurki i doskonale, ale to doskonale rozumiał mechanikę władzy.
Zaraz, chcesz powiedzieć, że to była kalkulacja?
Tak. Przewidzenie własnej śmierci w Jerozolimie w czasie Paschy wcale nie wymagało zdolności nadprzyrodzonych. Wynikało z bardzo chłodnej kalkulacji politycznej i ekonomicznej.
To ma sens, jak się nad tym zastanowić. Przewrócenie stołów w świątyni, wiesz, to nie był tylko jakiś religijny happening.
Oj nie, zdecydowanie nie.
Świątynia była przecież absolutnym centrum gospodarczym regionu. To był taki bank narodowy i ośrodek władzy, arystokracji kapłańskiej.
Dokładnie tak.
Więc uderzenie w to miejsce w samym szczycie sezonu pielgrzymkowego, no, było jawnym wypowiedzeniem wojny systemowi. To trochę jak w partii szachów.
Jak to widzisz?
No, gracz celowo i z pełną świadomością przesuwa swojego hetmana, czyli tę najważniejszą figurę, na sam środek planszy. Zmusza przeciwnika do bardzo przewidywalnego ataku. Ten po prostu musi zbić tę figurę, by nie przegrać partii.
To jest świetna analogia. Ten szachowy manewr widać jeszcze wyraźniej, gdy spojrzymy na inną postać z tamtej epoki.
Jaką postać?
Źródła historyczne wspominają o człowieku imieniem Jozue ben Hananiasza. On również przystąpił przeciwko świątyni, prorokując jej upadek.
O rany. I co się z nim stało?
No, saduceusze aresztowali go i przekazali rzymskiemu gubernatorowi. Rzymianie okrutnie go ubiczowali. Dosłownie, wiesz, do gołych kości. Ale ostatecznie go wypuszczono.
Wypuszczono. Dlaczego?
Powód był bardzo prozaiczny. Uznano go za nieszkodliwego szaleńca. Nie miał zaplecza politycznego, nie stały za nim tłumy, był tylko pionkiem, a nie hetmanem z twojej szachowej analogii.
No tak.
Jezus stanowił zupełnie inną kategorię zagrożenia, ponieważ on miał realne rzesze zwolenników gotowych go słuchać. A dla Rzymian, no wiesz, w prowincji o podwyższonym ryzyku, jaką była Judea...
Ktokolwiek gromadzący tłumy stanowił automatyczne zagrożenie dla Pax Romana.
Dokładnie tak.
Skoro więc ten nasz hetman znalazł się w centrum politycznego celownika i konfrontacja była już po prostu nieunikniona, pojawia się niesamowicie fascynujące zjawisko.
Jakie?
Jak wyceniano jego wartość na chwilę przed upadkiem. Nasze źródła pokazują tutaj wstrząsający wręcz kontrast. Z jednej strony mamy scenę z tą bezimienną u Mateusza kobietą, która przynosi alabastrowe naczynie pełne drogocennego nardu.
Tak, to był, wiesz, ekstrakt sprowadzany starożytnymi szlakami handlowymi aż z Indii.
Właśnie, to była absolutna fortuna. Być może pamiątka rodowa stanowiąca całe zabezpieczenie finansowe tej kobiety, a ona to po prostu rozbija, dosłownie niszczy opakowanie, by wylać całość na jego głowę.
To prawda. Co więcej, ten gest nabiera niesamowitego ciężaru, gdy zderzymy go z realiami starożytnego świata i tym takim wielkim pragnieniem unieśmiertelnienia.
O, ciekawe. Co masz na myśli?
Weźmy na przykład słynnego rzymskiego poety Owidiusza, który przecież tworzył w tamtym okresie. On pisał swoje wielkie dzieła z jawną, taką wprost manifestowaną intencją zapewnienia sobie wiecznej sławy.
Chciał być pamiętany dzięki swoim strofom.
Otóż to. Tymczasem historia zagrała na nosie temu potężnemu Rzymianinowi. Dziś to o tej bezimiennej kobiecie wspomina się w każdym zakątku globu z niesamowitą częstotliwością.
Właśnie z powodu tego jednego, impulsywnego aktu uznania niewyobrażalnej wartości dla człowieka, który za chwilę miał zginąć.
Dokładnie.
I to jest niesamowite, bo zaledwie kilka akapitów dalej w tekście, po tej demonstracji bezgranicznej wartości, wpada wycena Judasza.
Tak.
On sprzedaje tego samego człowieka za 30 srebrnici. I wiesz, to nie jest przypadkowa suma wzięta z sufitu. Wystarczy zajrzeć do Księgi Wyjścia, żeby zrozumieć, czym była ta kwota. Tak, to była z góry ustalona po prostu rynkowa cena niewolnika. Wyobraźmy to sobie, ten sam człowiek dla jednej osoby jest wart zniszczenia rodowej fortuny, a dla kogoś innego z własnego otoczenia jest wyceniony na równi ze zwykłym rzymskim niewolnikiem.
Niewiarygodny kontrast.
To napięcie prowadzi nas bezpośrednio do Ostatniej Wieczerzy, gdzie zderzają się wielkie idee, ta zbliżająca się zdrada i bardzo specyficzna kultura bankietowa starożytności.
Tutaj należy bezwzględnie zburzyć obraz, który został zakodowany w naszych głowach przez renesansowe malarstwo.
Ten taki, że wszyscy siedzą grzecznie po jednej stronie długiego stołu.
No właśnie, jak na słynnym obrazie Da Vinci'ego. Starożytne uczty, a już zwłaszcza te o charakterze świątecznym jak Pascha, wyglądały po prostu zupełnie inaczej. Używano układu zwanego triclinium.
Czyli jak to dokładnie wyglądało w praktyce?
Biesiadnicy zajmowali pozycję półleżącą na takich specjalnych sofach ułożonych w podkowę wokół niskiego blatu. Opierano ciężar ciała na lewym łokciu.
Aha.
Prawa ręka pozostawała wolna, wiesz, żeby móc sięgać po jedzenie, a nogi wyciągano do tyłu jakby z dala od centralnego punktu, gdzie leżały potrawy.
Wiesz co, właśnie ta geometria mebli rozwiązuje historyczne zagadki, które przez całe lata brzmiały dla mnie jak jakieś takie poetyczne metafory.
Na przykład co?
No bo jeżeli wyobrazimy sobie ludzi leżących w ten sposób jeden za drugim, to głowa osoby po prawej stronie znajduje się dokładnie na wysokości klatki piersiowej osoby po lewej. To po prostu fizycznie tłumaczy, dlaczego w źródłach czytamy, że Jan oparł głowę na piersi Jezusa.
Dokładnie tak.
To nie był żaden dziwaczny, wiesz, nienaturalnie intymny gest, tylko zwykła pozycja wymuszona przez te konkretne meble. I to samo dotyczy kobiet obmywających stopę podczas uczt. Nogi po prostu wystawały do tyłu, więc ktoś mógł mieć do nich dostęp bez wchodzenia pod stół.
Rewelacyjnie to ujęłaś. I wiesz, ten kontekst kulturowy jest też kluczowy dla zrozumienia, co tam właściwie powiedziano przy tym stole. Weźmy chociażby słowa towarzyszące łamaniu chleba. Tradycyjna starożytna formuła paschalna brzmiała: to jest chleb utrapienia, który jedli nasi ojcowie w Egipcie. To miało bardzo głęboki sens tożsamościowy. Gospodarz po prostu uobecniał przeszłość.
O, i tu pojawia się pułapka dosłowności, prawda? Taka, w którą często wpadają współcześni czytelnicy. No bo gdyby interpretować te słowa z naszą taką współczesną inżynieryjną precyzją...
Tak, to by było bez sensu.
Trzeba by założyć, że na stole leżał 1300-letni skamieniały bochenek chleba, wyniesiony z Egiptu podczas ucieczki. To jest tak samo absurdalne jak wzięcie dzisiejszego powiedzenia leje jak z cebra przez historyka w przyszłości i poszukiwania latających wiader na niebie.
Absolutnie trafione. Gubiąc kontekst kulturowy, robimy z tych tekstów wręcz karykaturę. Zresztą nawet samym starożytnym brakowało czasami tego radaru kulturowego.
Naprawdę?
No tak. Co bardzo szybko doprowadziło do wypaczeń. Źródła świetnie pokazują, co stało się, gdy idea tej konkretnej wieczerzy trafiła do greczko-rzymskiego Korentu kilkadziesiąt lat później.
Co tam się wydarzyło?
Nowi adepci zinterpretowali ją po prostu przez pryzmat typowego dla swojego świata bankietu. A tam status społeczny wyznaczał absolutnie wszystko.
O rany, czyli zrobili z tego taką ekskluzywną imprezę?
Dokładnie. W efekcie ci najbardziej zamożni Koryntianie zajmowali najlepsze miejsca, jedli wyborne potrawy i po prostu upijali się, podczas gdy ci biedniejsi, jacyś niewolnicy czy pracownicy fizyczni, dostawali resztki.
I siedzieli na gorszych pozycjach.
Tak. Cała ta wywrotowa, no dość radykalna idea równości przy stole, o której rozmawiano w Jerozolimie, została zwyczajnie pożarta przez rzymskie podziały klasowe.
To niesamowite. I wiesz, ta cała intymna dynamika przy stole, ona stanowi wręcz fascynujący punkt wyjścia dla tego, co wydarzyło się zaledwie kilka godzin później w Ogrójcu. To drastyczne przejście od wzniosłych słów o wierności do absolutnego chaosu w mroku.
Mhm.
Kiedy przychodzi prawdziwy moment próby, fundamenty tego ruchu po prostu się sypią. Uczniowie zasypiają. I biorąc pod uwagę kontekst, to jest przecież niewiarygodna katastrofa wizerunkowa, prawda?
Zdecydowanie. Bo sen uczniów w tym przypadku to nie było jakieś tam zwykłe zmęczenie materiału. Złamano w ten sposób wielowiekową tradycję.
Tradycję nakazującą czuwanie.
Tak, nakazującą bezwzględne czuwanie w noc paschalną. To miała być noc oczekiwania na wyzwolenie. Więc ich zachowanie było symbolem całkowitego moralnego upadku.
Mm-hmm.
A z tego opuszczonego przez przyjaciół mroku wyłania się czysta policyjna taktyka. Judasz używa pocałunku. W oryginalnym greckim tekście pojawia się tam słowo phileo.
Co ono dokładnie oznacza?
Ono wcale nie oznacza namiętnego pocałunku. To było po prostu zwyczajowe powitanie ucznia i nauczyciela, czyli muśnięcie w dłoń lub policzek. Mechanizm tego gestu był jednak ściśle operacyjny.
Jasne. W tym gęstym mroku ogrodu oliwnego, pośród, identycznie ubranych mężczyzn z brodami, rzymska kohorta i ta cała straż świątynna musiały zidentyfikować cel błyskawicznie.
Dokładnie tak. Jakikolwiek błąd skutkorzyłby ucieczką poszukiwanego w ciemnościach. Ten pocałunek był po prostu takim wskazaniem laserowym dla grupy uderzeniowej.
Ale wiesz, ten plan szybkiego, cichego zatrzymania całkowicie się sypie w momencie, gdy dochodzi do przemocy. Pojawia się miecz, pada cios, który odcina ucho słudzy arcykapłana.
Malchusowi.
Tak. I w samym środku tego krwawego zamieszania pada to słynne zdanie o 12 legionach aniołów. Brzmi to jak poetycka metafora, ale przecież liczby nie kłamią, prawda? Policzmy siły rzymskie w regionie.
Oj tak, to jest fascynujący detal.
Z tego, co czytałam, w Judei w tamtym czasie nie stacjonował ani jeden pełny legion rzymski. Piłat miał do dyspozycji zaledwie kilka kohort w Jerozolimie, a główne siły były daleko na północy, w Syrii.
Ta matematyka, o której mówisz, jest niesamowicie uderzająca, bo jeden rzymski legion liczył około 6000 bardzo dobrze uzbrojonych żołnierzy. Więc 12 legionów, o których wspomina oskarżony, to jest siła ponad 70 000 zbrojnych.
Niewyobrażalna armia.
Taka armia nie tylko zmiotłaby mały oddział w ogrodzie, ale ona zrównałaby z ziemią absolutnie całą Jerozolimę. Użycie tej konkretnej liczby to demonstracja potęgi.
Czyli on pokazuje, że kontroluje sytuację.
Otóż to. Komunikuje, że poddaje się dobrowolnie, a nie z braku, wiesz, alternatyw taktycznych.
Muszę jednak postawić w tym miejscu bardzo trudne pytanie. Chcę wejść w rolę takiego sceptycznego analityka tekstów.
Słucham, zamieniam się w słuch.
Skoro ustaliliśmy przed chwilą, że w tym kluczowym momencie modlitwy i walki przed aresztowaniem uczniowie twardo spali, to mamy ogromny problem z źródłami.
Jaki problem?
Kto w takim razie zanotował te słynne słowa modlitwy o oddaleniu kielicha? Jeśli jedyni potencjalni świadkowie po prostu chrapali pod drzewem, no to skąd ktokolwiek mógł wiedzieć, co dokładnie tam powiedziano?
To jest klasyk. Z tym pytaniem mierzą się najwięksi badacze tekstów antycznych od lat. Rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie narzędzia badawczego zwanego kryterium wstydliwości.
Na czym ono polega?
Zakłada ono, wiesz, że wczesna społeczność tworząca teksty nigdy, ale to przenigdy, nie wymyśliłaby detalu, który sprawia jej ogromny kłopot wizerunkowy i teologiczny.
Aha.
Modlitwa, w której wola Jezusa ewidentnie różni się, no przynajmniej na początku, od woli Boga Ojca, to jest potężny zgrzyt dla teologów. Celowe kreowanie takiego obrazu miałoby się zupełnie z celem.
Więc wiedza musiała pochodzić bezpośrednio od Niego.
Tak. Zgodnie z ksenozami przebywał on przecież z uczniami przez 40 dni po zmartwychwstaniu. To stwarzało doskonałą przestrzeń na przekazanie im tego, co tam się działo, gdy oni po prostu zawiedli.
To kryterium wstydliwości uwiarygadnia te detale w wręcz niezwykły sposób. Potem, wiesz, po tym jak uczniowie pierzchają w panice, wydarzenia przenoszą się na sale sądowe. I ten proces przed Sanhedrynem, on w wielu opisach wygląda jak chaotyczna farsa.
Mhm.
A w rzeczywistości to jest majstersztyk politycznej manipulacji. Choć, co ciekawe, całkowicie pozbawiony podstaw prawnych.
Bo z perspektywy prawa żydowskiego ten proces to był wręcz katalog nadużyć. Został zwołany w nocy. Odbywał się w prywatnej rezydencji arcykapłana zamiast, wiesz, w oficjalnej sali zgromadzeń.
I to wszystko przede dniu największego święta, co dodatkowo łamało przepisy, prawda?
Tak, oczywiście. Użyto też fałszywych świadków. A prawo wtedy wymagało natychmiastowej kary śmierci dla krzywoprzysięzców, czego rzecz jasna nie wyegzekwowano.
Ale zaraz, skąd my w ogóle znamy te precyzyjne zasady prawne?
Warto to zaznaczyć, że pochodzą one z Miszny, czyli z dokumentu zapisanego w 220 roku naszej ery przez środowiska faryzejskie. Tymczasem w pierwszym wieku, kiedy odbywał się ten proces, elitą zasiadającą w Sanhedrynie byli Saduceusze.
To była ta potężna arystokracja kapłańska?
Dokładnie tak. Odkryte zwoje z Nadmorza Martwego opisują ich jako cynicznych, no skrajnie skorumpowanych graczy politycznych. Faryzejskie ideały praworządności nie miały dla nich najmniejszego znaczenia, gdy trzeba było szybko zneutralizować zagrożenie.
Jasne. A tu znowu pojawia się kwestia zdobywania informacji. No bo mówimy o tajnym, zwołanym na prędce procesie u kogoś w prywatnym domu. Skąd więc uderzające detale o tym, że na przykład arcykapłan rozdzierał szaty?
Dobre pytanie.
Przypomina to współczesne skandale, gdy prasa nagle publikuje jakieś stenogramy z zamkniętych nocnych obrad rządu. Czy w świecie starożytnym również istniał system takich przecieków?
Jak najbardziej. Przecieki były wręcz stałym elementem krajobrazu politycznego antyku. Nawet rzymski senat regularnie borykał się z tym problemem. Utrzymanie absolutnej tajemnicy w gronie kilkudziesięciu wpływowych osób po prostu graniczyło z cudem.
A w tym konkretnym przypadku wiemy, kto mógł puścić farbę.
Teksty jasno wspominają, że w składzie orzekającym znajdował się Józef z Arymatei, który tak po cichu sympatyzował z oskarżonym.
O, czyli mamy zidentyfikowane to bezpośrednie źródło informacji, które wyniosło szczegóły na światło dzienne. A co z samą strategią arcykapłana Kajfasza podczas tego spotkania?
To był pokaz cynicznego, ale no dość genialnego wyrachowania. Rozdarcie szat z powodu bluźnierstwa to był tylko tradycyjny teatr gestów. To kosztowny znak żałoby, ale teatr. Prawdziwa kalkulacja następuje dopiero rano.
Zgaduję, że Kajfasz doskonale wiedział, że rzymskiego namiestnika nie obejdą żadne żydowskie dysputy o jakimś religijnym bluźnierstwie. Pilat by ich pewnie po prostu wyrzucił z gabinetu.
Otóż to. Powiedziałby im, żeby sobie to załatwili we własnym zakresie. Ale kiedy sprawa trafia pod rzymską jurysdykcję, akt oskarżenia przechodzi diametralną metamorfozę.
To znaczy?
Zarzuty religijne całkowicie znikają, a w ich miejsce pojawia się absolutnie najcięższe przestępstwo z rzymskiego kodeksu, czyli zdrada stanu. Oskarżony tytułuje się królem.
A w rzymskim świecie uzurpowanie sobie władzy monarszej w prowincji było takim zbrojnym uderzeniem w majestat cesarza. Tak sformułowany zarzut wręcz zmuszał rzymskiego prefekta do interwencji.
Dokładnie tak. I to jest wręcz doskonały moment, by przyjrzeć się samemu Ponciuszowi Piłatowi. Bo my sobie go wyobrażamy czasem jako takiego zamyślonego filozofa, który myje ręce. Ale historycznie to był urzędnik o niezwykle specyficznym, takim bardzo kruchym profilu.
To znaczy?
Teksty autorstwa Józefa Flawiusza czy też Filona z Aleksandrii dostarczają naprawdę bezlitosnej diagnozy Piłata. To był klasyczny przykład namiestnika, który stosował niesamowity terror wobec podbitych i słabych, ale za to wykazywał skrajne tchórzostwo wobec władzy wyższej.
Zależał od Rzymu.
Jego kariera dosłownie wisiała na włosku. Zależał od protekcji Sejana, prefekta pretorianów. A sam cesarz Tyberiusz przebywał wtedy na wyspie Capri. Wiesz, trawiony przez taką głęboką paranoję, wszędzie wietrzył spiski.
Więc Piłat zdawał sobie sprawę, że jeśli do Rzymu pójdzie raport, że zignorował jakiegoś króla, to zostanie natychmiast odwołany, a pewnie i straci życie.
Tak, więc kiedy on ostatecznie ulega tłumowi, no to nie ma w tym ani grama dylematów filozoficznych. To jest po prostu brutalne, takie bardzo instynktowne ratowanie własnej posady.
W konsekwencji tego urzędniczego tchórzastwa rusza machina rzymskiej procedury kaźni. Znamy ją z bezlitosnej, wręcz przemysłowej wydajności. Zanim dojdzie do samego ukrzyżowania, mamy biczowanie. I trzeba to bardzo mocno odróżnić od tego, co znamy pod pojęciem chłosty z innych systemów prawnych.
Różnice były ogromne.
Prawo żydowskie ściśle limitowało tą karę. Wymierzano maksymalnie 39 uderzeń, by no po prostu nie zabić oskarżonego i zachować jego godność na najniższym z możliwych poziomów. Rzymianom to zupełnie nie interesowało.
Rzymskie narzędzie tortur nazywało się flagellum. Wiesz, to w ogóle nie był zwykły skórzany bat. W rzemienia wplatano jakieś ołowiane kulki, bardzo ostre kawałki kości zwierzęcych albo potłuczonego szkła. Rzymscy żołnierze nie podlegali żadnym żydowskim regulacjom.
Bili bez końca.
Bili tak długo, aż po prostu sami opadali z sił, albo kiedy uznali, że skazaniec jest już na skraju agonii. Efekty fizjologiczne były, no, przerażające. Skóra i tkanka mięśniowa były dosłownie zrywane z ciała, obnażały się naczynia krwionośne, a niekiedy nawet narządy wewnętrzne. Masywny krwotok wywoływał wstrząski powolemiczne.
Często przecież takie biczowanie samo w sobie kończyło się śmiercią.
Zgadza się. Zanim w ogóle pomyślano o wzięciu krzyża.
Kolejnym krokiem w tej okrutnej procedurze jest oczywiście nałożenie korony z cierni. Źródła sugerują, że żołnierze użyli krzewu akantu. On miał kolce po prostu twarde jak żelazne gwoździe. Wbijanie ich w ukrwioną skórę głowy musiało wywoływać niewyobrażalny wręcz ból.
O tak, ale to nie aspekt fizyczny był tu głównym celem imperium. Wiesz, to była przede wszystkim brutalna wojna psychologiczna. Uplecenie z tego zielska diademu stanowiło taką groteskową parodię koron, jakie nosili helenistyczni władcy na wschodzie.
Czyli to był komunikat polityczny.
Demonstracja dla świadków. Spójrzcie, co potężny Rzym robi z waszymi rzekomymi królami. Zostają po prostu zredukowani do krwawiącej parodii. I z tego miejsca wyruszają na egzekucję, co... No właśnie, odsłania niesamowicie mroczną ironię.
I jaką ironię? Masz na myśli drogę z krzyżem?
Tak, bo wbrew malarstwu skazaniec nie niósł całego wielkiego krzyża, a jedynie patibulum.
Tę potężną, poziomą belkę.
Tak. I to właśnie wtedy rzymska przemoc zderza się z totalnym upadkiem uczniów. Fizyczny stan skazońca po rzymskim biczowaniu zazwyczaj mu po prostu uniemożliwiał uniesienie takiego ciężaru.
A przecież to jest właśnie ta ponura ironia. Jeszcze niedawno ten sam człowiek rzucał swoim zwolennikom to niezwykle wymagające hasło: weź swój krzyż i idź za mną. To było ich życiowe credo, powtarzane w kółko obietnice poświęcenia. Ale w momencie, gdy retoryka nagle zamienia się w koszmarną fizyczną rzeczywistość, nie ma tam absolutnie nikogo. Sytuacja operacyjna staje się tak problematyczna, że Rzymianie muszą dosłownie wyciągnąć z tłumu przypadkowego przechodnia. Szymon z Cyreny robi to, co obiecywali zrobić przyjaciele.
To jest niezwykle brutalne, ale trafne ujęcie. I to też pokazuje, wiesz, że narracja ewangeliczna nikogo tam nie oszczędza. Przejaskrawia to zresztą jeszcze jeden detal, makabryczny detal pokazujący hipokryzję ówczesnej elity.
O rany, znowu polityka. O czym konkretnie mówisz?
Pomyślmy o tym. Arcykapłani, którzy właśnie przeprowadzili nielegalny proces nocą, sfinansowali z góry zdradę i kupili człowieka, a potem sfałszowali zarzuty, żeby zabić niewinnego, wpadają w nagłą panikę na punkcie czystości księgowości.
Księgowości.
Tak. Kiedy Judasz odrzuca srebrniki, ci sami kapłani kategorycznie odmawiają wrzucenia ich z powrotem do skarbca świątynnego, no bo to zapłata za krew.
O rany, no tak. Złamałoby to zasady rytualnej czystości.
Dokładnie. Nie przeszkadzało im kompletnie przelanie krwi, ale włożenie tego zakrwianionego pieniądza do budżetu stanowiło problem nie do przeskoczenia.
To jest po prostu hipokryzja elit w najczystszej postaci. Osiągnęła tu absolutnie szczyt. I no, podsumowując ten nasz dzisiejszy potężny materiał, teksty Ewangelii Mateusza osadzone w starożytnych realiach to z pewnością nie jest żadna sielska opowieść o idealnych bohaterach.
Oj, zdecydowanie nie jest.
To jest potwornie brudny, duszny i przerażający wręcz obraz zdrady, tchórzostwa elit, jakiegoś makabrycznego rzymskiego systemu prawnego i słabości zwykłych ludzi.
Pełna zgoda.
I na sam koniec, w ramach takiej naszej analizy, warto pochylić się nad jedną bardzo intrygującą myślą, zostawiając z nią trochę naszych dzisiejszych słuchaczy. Pamiętamy to wspomniane wcześniej przez ciebie kryterium wstydliwości. Zauważmy, że starożytna propaganda działała jak niesamowicie naoliwiona maszyna. Jeśli ktoś tworzył ruch, jego celem było pisanie tekstów budujących pomniki bez najmniejszej rysy. Liderzy rzymscy, greccy filozofowie, oni wszyscy po śmierci byli opisywani jako bezbłędni tytani.
Zawsze prezentowali się w nieskazitelnym świetle.
A jednak założyciele tego opisywanego przez nas ruchu zachowali w swoich najważniejszych kronikach detale, które są absolutnym wizerunkowym samobójstwem. Przekazali historię o tym, jak spali pod drzewem w najważniejszej chwili, jak tchórzliwie uciekli w mrok i publicznie wypierali się znajomości z przywódcą. I to ze strachu o własne życie.
Właśnie.
Skoro dla starożytnych dbanie o nieskazitelny wizerunek było tak ogromnym priorytetem, warto zastanowić się nad jednym. W jaki sposób ta niezwykła wręcz szczerość, no, gotowość do obnażenia własnego wstydu, wpływa dzisiaj na to, jak historycy oceniają autentyczność tych starożytnych tekstów na tle propagandy politycznej tamtych czasów?
To jest rewelacyjne i bardzo prowokacyjne pytanie, z którym każdy badacz antycznych tekstów czy w ogóle historii musi się prędzej czy później sam